przypomniało mi się, jak doktor Mente przyjmował mnie na staż specjalizacyjny, to mnie poprosił do okna, które patrzyło na plac, i pokazał tam samochody stały pod szpitalem. No i mówi tak, kolega widzi tutaj te samochody, to jest chirurga, tamten jest internista, a radiologa to tamten taki, powiedzmy, najsłabszy. Tak, bo radiolodzy, no to był taki margines medycyny, nie? W tej chwili jest odwrotnie. Radiolodzy to jest właśnie to najważniejsze. Cały wielki szpital funkcjonuje dzięki kolegom, którzy robią te badania, rozpoznania, wykonują tomografię, rezonans i dają rozpoznanie w zasadzie kliniczne lekarzowi czy z oddziału internistycznego, czy z chirurgii. W swojej karierze miałem dwie instytucje, w których przepracowałem po 20 parę lat. Pierwszą instytucją to była armia. Jestem lekarzem wojskowym. Jako żołnierz to bardzo chciałem być chirurgiem, no bo to tak pasuje do munduru i do tego zawodu. Chociaż pasją na studiach była pediatria. No ale że w wojsku dzieci nie służą, tylko dorośli, silni mężczyźni, to miała być chirurgia. Trafiłem do Opola, do naszej zacnej, byłej już wielkiej dywizji pancernej. No i pojechałem do Strzelec Opolskich, w których to mieszkał mój wuj. Był chirurgiem i z prośbą, żeby mnie gdzieś przedstawił jakiemuś chirurgowi w Opolu, najważniejszemu, żeby mógł rozpocząć specjalizację. I wtedy wujek zaczął mnie namawiać do innej specjalizacji. Weź radiologię. Dla mnie to było ulotne całkowicie, bo radiologia w tamtych czasach, na początku lat 80., to przede wszystkim nie było w ogóle radiologów, bo nikt nie chciał się tym parać. Pracowaliśmy pod promieniami, czyli mówiąc krótko, narażaliśmy się okrutnie.
Ale były takie przepisy, które dawały wam przywileje, prawda?
Tak, dawały nam litr mleka dziennie, 5 godzin pracy, dawały nam licznik do mierzenia promieniowania, ale to były inne czasy medyczne. Mleko to było głównym elementem w szpitalu jeszcze na Armii Czerwonej, przy tym naszym placu targowym, gdzie po mleko schodziła pani salowa tam do kuchni tego szpitala i przynosiła wiadro ciepłego mleka. Wszyscy dostawali, niektórzy pili z kawą i samo, ale mleko było pyszne. Nie takie, jak teraz się kupuje. No ale wracając do tematu, to wujek świętej pamięci powiedział, żebym spróbował. Przedstawił mi panna doktora Mente, wtedy szefa radiologii w Opolu, takiego guru radiologicznego. Powiedział trochę o tym, jaki to jest człowiek i czego się mogę od niego nauczyć. Mówi, jak ci się nie będzie podobało, to zrezygnujesz. Pojechałem do tego szpitala, spotkałem się z szefem. Powiedział, że już moi starsi koledzy, też wojskowi, kończyli tu specjalizację. Bardzo był zadowolony z żołnierza. Mówi, że z żołnierzami się najlepiej rozmawia. I spodobała mi się ta radiologia. Szpital wojskowy, który w Opolu powstał, i ta pracownia radiologii, to tak naprawdę moje dzieło. Wtedy były pierwsze aparaty USG na Opolszczyźnie. Jak się patrzy z perspektywy czasu, tych 40 lat, to w tej chwili te nowoczesne aparaty, no jak na dłoni, dają obraz tego, co w naszym wnętrzu. W tamtych czasach było to pionierskie. I taki aparat właśnie stanął w szpitalu wojskowym na początku mojej kariery już w szpitalu, bo wcześniej to w zwyczajnej jednostce miałem przyjemność pracować. To był chyba drugi czy trzeci aparat na terenie województwa opolskiego. To ta pracownia była takim ważnym elementem tego szpitala. No, w tamtych czasach nie było tomografii komputerowej, więc te najcięższe rozpoznania przechodziły przez ultrasonograf.
I trochę to trwało.
Z ultrasonografem
linii głównej. Także
jak Opole dostało tomograf komputerowy, ten pierwszy, który dostaliśmy w formie daru Caritasu mniejszości niemieckiej, i ten tomograf został zamontowany w budującym się szpitalu w WCM-ie, gdzie jeszcze nic nie było, tylko taka zwyczajna dobudówka, w której stanął ten tomograf. Też jeden z pierwszych nie w klinicznych szpitalach. Jak ta pracownia ruszyła, no to ja już miałem niezłe przygotowanie, dlatego że swój specjalizacyjny staż odbywałem w szpitalu wojskowym w Warszawie na Szaserów, czyli miejscu, które w tamtych czasach miało najlepszy sprzęt, no i najlepszych fachowców. Staż do dwójki to były 3 miesiące pobytu na stałe tam, na miejscu. Także to wszystko mi pomogło, jak tu po kilku latach mój zacny szef poprosił mnie do gabinetu i powiedział: zostaniesz po mnie szefem. Nogi się ugięły. To nie tak jak teraz, kiedy młody człowiek mianowany na takie stanowisko pyta się, za ile będzie pracował. Ja się tego nie pytałem, ja się po prostu bałem, czy dam rady. Ten zakład był perfekcyjnie wyposażony. Mówię już o zakładzie diagnostyki obrazowej w Łódzkim Centrum Medycznym. Aparaty z najwyższej półki radiologiczne, wielka pracownia, bardzo dobrze zaprojektowana, bardzo dobrze przemyślana przez mojego szefa. Tak naprawdę to ja wsiadłem do Mercedesa, który był wyczyszczony z zewnątrz i wewnątrz perfekt. Także jak pierwsze takie konferencje zrobiliśmy na otwarciu, jak przyjechali profesorowie z Wrocławia, to naprawdę zazdrościli mi tego, co ja miałem. I tym bardziej to wyzwanie było jeszcze trudniejsze do wykonania, bo teraz to już nie samodzielnie, a zespół, i ten zespół był wielki. Ten zespół liczył 30-40 osób. W tej chwili pracownia, którą pożegnałem na koniec października, 56 osób. Lekarzy, techników, no wszystkich, to olbrzymi obiekt i olbrzymi przerób.
Kiedy skończyło się mleczko?
O, bardzo przykro skończyło się mleczko. Ni stąd, ni zowąd zabrano nam warunki szkodliwe. Kazano nam pracować 7,5 godziny za te same pieniądze. Był wielki niepokój wśród radiologów, techników, no bo przeważnie techniczki wybierały ten zawód, bo miały czas dla domu, dla dzieci, dla rodziny, 5 godzin pracy, to jednak mało. W tej chwili grupą najsilniej naświetlających się radiologów i chirurgów są kardiolodzy, którzy robią koronarografię, i chirurdzy, którzy działają w naczyniach pacjenta pod skopią. To są naprawdę duże dawki promieniowania, mimo tego, że aparaty są nowocześniejsze, że te fartuchy są bardzo grube, a czym one są bardziej grube, tym coraz trudniej się w nich stoi. I nie 5 godzin, jak kiedyś, tylko 7,5. Ale większość kolegów ominęła to w bardzo prosty sposób. Przeszła na kontrakt i zażyczyła sobie określone pieniądze. I te pieniądze musiały się znaleźć, dlatego że dzisiaj, mimo tego, że jest takie duże uderzenie na radiologię, znaleźć specjalistę, który ma opanowane dobrze ze 2 techniki obrazowania, przypuśćmy tomograf i rezonans, jest bardzo trudno.
Na ile to ryzyko promieniowania było faktyczne? Jaką cenę płaciliście za to?
Tego tak naprawdę nikt nie mierzy. Każdy z nas ma czujnik mierzenia promieniowania w trakcie pracy, ale ten czujnik obowiązuje nie Kowalskiego, tylko stanowisko pracy Kowalskiego w danej firmie. Czyli jeżeli Kowalski pracował na 3 etatach radiologicznych, to jego promieniowanie się nie sumowało. Każdy zakład miał swój znacznik.
Zdrowotnie jakie były konsekwencje?
Trudno mi powiedzieć, czy w województwie opolskim można by było znaleźć kogoś, kto w zdecydowany sposób ucierpiał. Drobnie tak, ale to zmiany skórne jakieś takie. No, ja też tam gdzieś na przedramionach jakieś zmiany skórne mam, bo ręce były pod promieniami w pracowni badań naczyniowych, bo lekarze opisujący badania tomografii komputerowej to są poza promieniowaniem. Tu można było spokojnie zmienić przepis, że to nie jest szkodliwe. Tak, ale dla tych, co stoją przy stołach diagnostycznych, to jest szkodliwe. No rozwój radiologii, taki szybki, te półwiecze ostatnie, to jakby półwiecze mojego życia. Zaczynałem radiologię, to była zwyczajna ciemnia, mokra, były tanki z odczynnikami, była miła pani Zosia, która siedziała w tej ciemności tam, wywoływała te filmy i podawała nam przez taki podajnik ścienny, żebyśmy jej nie naświetlili resztę i nic poza tym. A później to wszystko było za mojego radiologicznego życia. Ten tomograf, który został teraz uruchomiony u nas, to już jest naprawdę maszyna z najwyższej półki. Tak sobie założyłem, że odejdę na emeryturę, jak ten tomograf kupimy, pomogę go zamontować, pomogę go uruchomić. W tej chwili moje dzieci, mówiąc krótko, czyli uczniowie, są na etapie szkolenia i powoli uruchamiania tego jumbojeta do pełnego lotu. Ale maszyna jest taka, że będziemy jej zadowoleni na pewno przez co najmniej 10 lat będzie cały czas na topie. Tak jak ta, którą kończymy użytkować, ten stary tomograf, też przez 11 lat ciągłej pracy, dzień i noc po 30-50 badań na dobę.
A jakie możliwości daje ten tomograf najnowszy?
Przede wszystkim bestia jest strasznie szybka. To jest zaleta główna tej maszyny, że tak szybko potrafi skanować pacjenta. Starsze maszyny wymagały przygotowania pacjenta, czy przypuśćmy do badania serca, trzeba było ustalić, zwolnić trochę rytm, wyrównać. Czasami nie szło zeskanować, bo pacjent miał jakieś dodatkowe skurcze. W tej nowej maszynie nic nie trzeba robić. Nic. Ona jest tak szybka, że w 0,28 sekundy ma serce zeskanowane. Dzieci do uśpienia małe. No badanie małych dzieci to zawsze wielki problem, bo to się rusza, płacze, chce uciekać, trzeba znieczulać, usypiać. To trwa, no jest niebezpieczne samo przez się. Ten aparat skanuje dziecko w zasadzie tylko, żeby zasnął na chwilę. Nie trzeba głęboko znieczulać. Jest tak szybki. Pacjent taki, jak ja to nazywam, helikopterowy, czyli z powietrza, tych pacjentów, którzy nam przywożą z wypadków różnych, gdzie skanujemy całego człowieka, to w tym starym aparacie 30 parę sekund, albo nawet i więcej w nowym, to się mieści tam półtorej czy dwie sekundy zeskanowany cały człowiek. I to się coraz szybciej rozwija. Wydaje się, że jak za kilka lat, za 5-10 lat będą jeszcze bardziej kosmiczne maszyny do diagnozowania człowieka. Te noble wszystkie, które były w radiologii, to są ważne. No, ten słynny Konrad Wilhelm z brodą, którego teraz wszyscy szukają. W każdej pracowni ciągle pacjent staje i pyta się, gdzie jest rentgen? Na hasło, że umarł 120 lat temu, jest zdziwiony, ale to był pierwszy Nobel za słynne zdjęcie ręki swojej żony Berty. Później był Nobel za tomografię komputerową. Hansfield to też przełom olbrzymi, nie? Możliwość zajrzenia do wnętrza człowieka, szczególnie do czaszki. Następny Nobel za rezonans. Czyli myślę, że za niedługo będzie kolejny jakiś tam za coś mocnego w odkrywaniu, jak dociec i zobrazować wnętrze człowieka. Za mojego lekarskiego życia z trzech książek radiologicznych, które były w języku polskim, bo były oczywiście książki w innych językach, aktualnie Biblioteka Zakładu Diagnostyki Obrazowej to duża szafa. Także te techniki obrazowania powodują, że trzeba nadążyć za tym, żeby te obrazy opisać. I stąd taki boom radiologiczny mocny, bo wszystkie dziedziny medycyny idą do radiologa i pytają się, co tam widziałeś. No i to jest to.
Trochę drogi się rozeszły między lekarzem a pacjentem. Nie ma już tego lekarza towarzyszącego
W radiologii też mocno. Także nikt nie patrzy, kto leży na tomografie, patrzy tylko na jego dokumenty i patrzy na obrazy. Technik może, układając babcię na maszynie, to z nią troszeczkę rozmawia. Lekarz, radiolog prawie nie, bo dla niego to są obrazy, które zostały nagrane i teraz je musi porządnie opisać.
Odhumanizowała nam się medycyna.
Mocno. Bardzo mocno.
Nie żal panu?
Dlatego z niej powolutku wyszedłem na emeryturę i jakby powiedzieć, nawet się cieszę, bo ja lubiałem rozmawiać z pacjentami. Dla mnie najbardziej przykre to było zapisywanie pacjentów na kolejki do badań. Te nieszczęsne kolejki towarzyszyły mi w tym zakładzie od momentu, kiedy mieliśmy tą pierwszą maszynę jeszcze i nie było Narodowego Funduszu i kolejka do badań polegała na tym, że więcej nie mogliśmy przerobić, a zapotrzebowanie było olbrzymie. Nie wszyscy muszą mieć takie wyszukane badania. Zdarzały się takie przypadki, że w ciągu jednego roku ten sam pacjent czy pacjentka miała 3 razy robiony rezonans kręgosłupa. Potrzebne tylko raz, albo się operujemy, albo... A ona cały czas chciała oglądać swój kręgosłup, a lekarz cały czas jej pisał skierowania. I cały czas te skierowania były pisane w trybie pilnym. I to jest bardzo przykre.
Nieetyczne z jednej i z drugiej strony.
A ja tego nie powiedziałem, ale to tak jest. Teraz pojawił się Narodowy Fundusz. Kontraktuje z nami badania, za które płaci. Jeżeli stara maszyna miała zakontraktowane 7-8 badań dziennie, a mogła ich wykonać 70, i ci ludzie stoją w kolejce, dla mnie, lekarza, to było niepojęte. Najbardziej mi to ciążyło. Jak pomóc biednej babci, której nie stać na prywatne badanie, a która musi czekać w kolejce pół roku czy więcej, a szansy ma coraz mniej. Czym kolejne maszyny powstają, tym coraz większe zapotrzebowanie jest na badania. Maszyn w rękach prywatnych jest bardzo dużo. To jest jedyna dziedzina z medycyny, gdzie tyle pracowni tomograficznych czy rezonansowych jest prywatnych. A w prywatnej pracowni po to ją stawiamy, żeby na niej zarobić. A jakość tych badań, no czasami... dużo do życzenia daje, także to też było punktem konfliktów, jakie czasami z mojej strony miałem z różnymi firmami, no bo pacjent przyjeżdżał do szpitala z badaniem w ręku, a to badanie można było od razu wrzucić do kosza i trzeba było robić kolejne badanie, czyli mówiąc krótko, kolejny raz naświetlać pacjenta, jeżeli to jest tomografia, kolejny raz podawać kontrast. Dlatego tylko, że to pierwsze badanie było zrobione no nie do końca ze sztuką.
Pieniądz potrafi zniszczyć najpiękniejsze
medycyna,
dzieło.
Coraz bardziej zaczyna być uzależniona od pieniądza. I to dobrze, że na wsi można hodować króliki i indyki i mieć święty spokój, chociaż na koniec życia.
Gdy zadzwoniłam do pana, był pan na ogródku.
No jest to jedno z ulubionych zajęć, dla którego myślę, że emerytura będzie mi bardzo przyjemnie przebiegała.
No jakie jest kilka pasje?
Jest kilka wielkich pasji. Główną to jest łowiectwo. Stąd to zamieszkanie pod lasem i bliskość mojego kochanego zwierza, wędkarstwo, wielki ogród, plantacje. Winorośli, przypuśćmy, innych roślin. To jest to, czym razem z małżonką zajmujemy się w tym małym domku na wsi.
Dziczyznę trzeba umieć zrobić.
No, to jest moje kolejne hobby. No ja bym już do końca może nie powiedział moje, ale naszego domu, bo małżonka to jest technologiem, też pracowała razem ze mną w tym Wojewódzkim Centrum Medycznym. Prowadziła tam dział żywienia.
Co jest państwa specjalnością? Na co zapraszacie
przyjaciół? Z dziczyzny jest to taki warchlak, czyli mały dzik. Przepis a la Radziwiłł, nadziewany ryżem ze słodkościami, rodzynkami, figami. I w trakcie pieczenia jest polewany tymi miodami pitnymi, żeby jeszcze był bardziej chrupiący. Ale coraz rzadziej, no bo już nie to zdrowie, nie. Przechodzimy na białe mięso. Szczególnie to, które sobie sami wyhodujemy. Ja mam korzenie z południowego wschodu, rolnicze, także jakby powiedzieć, wróciłem do czasów dzieciństwa, tylko brakuje jeszcze tych większych zwierzątek typu krówka.
Ale marzy się panu?
No, mojej żonie bardzo marzy się krówka, albo co byśmy może kózki kupili. Ja powiedziałem, że kupimy kozy, jak już emerytura nam będzie doskwierać bardzo, to wtedy kupimy kozy, bo będziemy może mieli za mało w kasie, ale to żarty oczywiście. Oby tylko dopisywało zdrowie.
Lekarze niestety też chorują.
Chorują i dzięki swoim zacnym kolegom tutaj jestem i rozmawiam. Wysyłano mnie na zabiegi do różnych ośrodków klinicznych, fachowców wysokiej półki, a ja powiedziałem, że ja chcę u swoich. I moi koledzy mi pomogli, wyśmienicie. Wpisali się nad wyraz.